To jest podcast Big Book Cafe, literatura na żywo.
Najlepsi pisarze i ich książki na scenie. Ważne premiery, wyjątkowi goście, zaskakujące tematy.
Rozmowy, spektakle i słuchowiska. Prosto z literackiego pępka świata.
Posłuchaj i sprawdź, co mamy w repertuarze.
Wejdź na bigbookcafe.pl lub odwiedź nas osobiście. Do zobaczenia i usłyszenia.
Dobry wieczór Państwu. Bardzo cieszymy się. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Bardzo cieszymy się, że Państwo dotarli do nas tutaj w ten taki nieprzewidywalny, dosyć deszczowy dzień warszawski do Big Book Cafe Dąbrowskiego. Witamy też wszystkich Państwa, którzy nas oglądają dzisiaj i w jakiejś odległej może na przykład przyszłości, gdzieś daleko w świecie albo całkiem niedaleko w Polsce, poza światem, w kosmosie, we wszechświecie. Kto wie, co z nami będzie, prawda? Gdzie nas poniesie. Dobry wieczór. Ja nazywam się Paulina Wilki. W imieniu Fundacji Kultura Nie Boli mam przyjemność Państwa przywitać na kolejnej rozmowie w naszym niezawodnym cyklu opowieści o książkach czyjegoś życia. Nie ma dwóch takich samych biografii czytelniczych, nie ma dwóch takich samych opowieści o książkach, które się trzyma w swoim domu, nie ma dwóch takich samych bibliotek, to już wiemy z tego cyklu, który trwa od 2019 roku i do którego zapraszamy wspaniałe, inspirujące postaci, których nie wahamy się nazywać autorytetami. Ja lubię akurat to słowo i myślę, że wspaniale się w tej kategorii odnajduje Przemek Staroń. Witaj, Przemku.
Cześć Paulina, jest mi bardzo miło w ogóle, naprawdę. Dzień dobry jeszcze raz. No po prostu jest mi bardzo miło, dziękuję.
Przemek Staroń jest, jak pewnie większość z Państwa wie, najwspanialszym czarodziejem polskiej szkoły, takiej szkoły trochę alternatywnej i budowania innych ścieżek do tego, jak magiczna, inspirująca, kreatywna edukacja może być. Edukacja w dużej mierze związana z literaturą i tymi wszechświatami, które się książek wyłaniają. Przemek jest naprawdę człowiekiem orkiestrą. Jeśli istnieją współcześni ludzie renesansowi, to Przemek z pewnością do nich należy. Jest i psychologiem, i kulturoznawcą, i edukatorem, nauczycielem. Człowiekiem, który ogromnie dużo czyta, który bardzo dużo robi też dobrego, bardzo dużo wysiłku i czasu poświęca na dzielenie się wspaniałą tą energią twórczą ze wszystkimi pokoleniami, istotami ludzkimi i nieludzkimi, z którymi zamieszkujemy sobie tą planetę, więc bardzo się cieszę, bo myślę sobie, że jest nam po drodze w wielu sprawach. My się lubimy cieszyć czytaniem bezpretensjonalnie i wydaje mi się, że to też nas pewnie łączy. Bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie i że udało się dotrzeć prosto z Trójmiasta.
Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, rzeczywiście pogoda się okazała czymś takim po trzykroć przedziwnym, że tak to ujmę, i jadąc i tutaj, natomiast jesteśmy. Jaki to jest symbol tego, że można pokonywać różne trudności.
I się spotykać, to też jest fajne, z tej bliskości się cieszymy. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy rozmawiać krótko, mamy w ogóle zdumiewającą dyscyplinę czasu. Obiecaliśmy sobie godzinę, w trakcie której ja będę Przemka wypytywać o najważniejsze książki jego życia. Zapraszam też, żeby Państwo zadali swoje pytania, i Państwo tutaj, i Państwo, którzy nas oglądają. Z racji tego, że tego czasu mamy niedużo, to pytania muszą być super ciekawe i super mądre, bo tylko takowe i super krótkie, bo odpowiedzi mogą nie być krótkie, bo Przemek jest też człowiekiem siły słowa. Lubi mówić i mówi dobrze.
Ale to już teraz rozumiem, dlaczego ty, jak jechaliśmy Uberem, powiedziałaś o tej Ursuli Le Guin, która potrafiła odpowiadać jednym słowem na pytania.
To była taka sugestia.
To była delikatna sugestia.
Tak, żebyś spróbował.
Ja z chęcią to dzisiaj poćwiczę.
No dobrze, to sobie poćwiczymy. Przemek, ja chciałabym zadać ci najpierw takie pytanie. Czy ty w ogóle czytasz książki dla dorosłych?
Tak.
No to na przykład jaką teraz masz na swoim stoliczku przy łóżku albo gdziekolwiek trzymasz je w swoim domu? Bo pewnie trzymasz wszędzie.
Czekaj, jedno słowo, tytuł z jednym słowem. Przypadłość.
Ale przypadłość, czytasz taką książkę Przypadłość?
Tak.
Dobrze, a czy
przeczytałem.
Ty masz taką, przeczytałeś. A czy ty masz przypadłość, że czytasz kilka książek naraz?
Tak.
Patrzcie, teraz mi będzie udowadniał, że potrafię mówić krótko.
No dobra, okej.
Okay. Dobra, powiedz mi, jak to jest z tym czytaniem dla dorosłych. Pytam cię o to oczywiście dlatego, że Przemek na nasze też zaproszenie, za przyjęcie którego jestem bardzo wdzięczna, w bólach swego serca wyselekcjonował około 100 różnych tytułów książkowych dla dzieci i młodzieży, które od dzisiaj stoją na półkach Przemka Storonia w Big Book Cafe MDM. Zapraszam Państwa na taką wycieczkę na ulicę Koszykową 34/50 do naszego drugiego miejsca.
To jest apteka w ogóle, to zauważyłem. Jest. To jest bardzo strategiczne położenie, naprawdę ja jestem hipochondrykiem od dziecka, więc im się bardzo ucieszyłem. To jest fajna lokalizacja.
Czyli po tabletki przeciwbólowe i po książkę sugerowaną przez Przemka Storonia. Można też taki spacer odbyć wirtualnie w naszej księgarni, księgarnia bigbookcafe.pl. Jest taka skompresowana wersja też wybranych przez Przemka książek. Ja uważam, że to jest taka półka, która powinna stać za szybką z napisem stłuc w razie potrzeby. I można sobie przyjść i tam wybrać książkę, która uleczy bolączki nie tylko dzieci, ale też dorosłych. No dobra, ale wróćmy do tego pierwszego pytania.
Dobrze.
Czy ty czytasz no nie wiem, no czy ty czytasz opasłe powieści, takie wiesz, no nie wiem, klasykę, teraz Faulknera wznawiają. Czy to jest tak, że pewne trendy, pewne mody literackie i cię tak pociągają, czujesz, że musisz, rosną stosy książek, co do których czujesz wyrzuty sumienia, że nie są czytane? Jak to jest?
Dobra, to już wychodzę z tej roli, mogę mówić więcej niż jedno słowo. Okej. Czytam książki dla dorosłych, wbrew pozorom, i nawet czytam ich więcej niż tych dla dzieci i młodzieży. Myślę, że tak zupełnie serio, to ostatnią taką, którą tak szczególnie pamiętam, czytaną dla dorosłych, była niesamowita, Młody Mungo, wydawnictwa poznańskiego. Ona mnie tak, mną tak wstrząsnęła, że kiedy nagrywałem o niej rolkę, to byłem w stanie powiedzieć dosłownie parę słów, nomen omen. I ja po prostu jakoś zrobiłem sobie takie ćwiczenie kreatywne, że po prostu stworzyłem epitety, zaczynające się od słów zawartych, od liter zawartych w słowie Młody Mungo, nie? Na tej zasadzie. Bo naprawdę nie wiedziałem w ogóle, co mogę powiedzieć, bo to było takie doświadczenie. Natomiast czy podążam za modą? Nie sądzę. Jakoś tak, ja w ogóle jak patrzę na to, co się dzieje na rynku wydawniczym, to ja widzę bardzo dużą korelację do tego, co się w ogóle dzieje w społeczeństwie. I jakby mam takie poczucie, że tak jak w społeczeństwie wiele osób, no tak niekoniecznie intelektualnie wchodzi w kontakt z różnymi treściami, które pojawiają się w dyskursie. Tak samo mam wrażenie, że w przypadku książek jest podobnie. To znaczy, że odnoszę takie wrażenie, że po prostu wiele osób usłyszy o jakiejś książce, sięgnie po nią, bo ona jest mocno reklamowana, a w tym czasie książki, których wydawnictwa nie mają takiego hajsu, żeby wykupić miejsca na targach literackich, te książki, które często są arcydziełami, one są gdzieś tam z boku.
Jak ty je sobie wybierasz? Jak je znajdujesz w takim razie? Wiesz, bo my jednak żyjemy wszyscy w świecie przetłoczenia i to, że powstają pewne trendy, mody literackie, mechanizmy promocyjne działają, no to jest jakoś nieodzowna część tak, konsumpcyjnej rzeczywistości. Tak. I bez wątpienia trudnością dla nas wszystkich jest jakieś takie, powiedziałabym, niezależne wybieranie tego, z czym my tak naprawdę chcemy mieć kontakt. To jak ty sobie z tym radzisz? Czy ty właściwie jesteś w takiej uprzywilejowanej pozycji, że tobie wydawnictwa te książki przysyłają? Czy jednak jesteś takim samodzielnym czytelnikiem, łażącym po księgarniach, szperającym w necie, żeby odkryć dla siebie jakieś perły?
Jestem i tym, i tym, i tym. To znaczy, owszem, wydawnictwa przysyłają mi książki. Jednocześnie mam swoją kochaną księgarnię w Sopocie, Książkę dla Ciebie, gdzie Bartek z Wiolą znają mój gust i mi podsyłają i też jakby mówią, Przemek, zobacz, to się ukazało, my wiemy, że ty to lubisz, coś w tym rodzaju. Sam bardzo dużo wyszukuję i tutaj niezastąpionym dla mnie materiałem jest do czytania. To jest zawsze tak...
To jest bardzo ważna sprawa, bo w najnowszym magazynie Książki do czytania, który miał premierę zaledwie wczoraj, jest świetny, inspirujący twój tekst, wskazujący sześć supermocy, które można wyciągnąć z czytania wspaniałych lektur i to z pewnością niejednej osobie może pomóc przetrwać rozpoczynający się rok szkolny w trudnej polskiej szkole.
Tak, dlatego ja się bardzo cieszę, że w ogóle co jakiś czas piszę do tego magazynu, bo on dla mnie naprawdę serio jest źródłem wiedzy i najczęściej to jest tak, że ja robię zdjęcia, a potem wysyłam Bartkowi Violi z książki dla ciebie, mówię słuchajcie, proszę sprowadźcie to. Plus sam, to jest dla mnie bardzo ważne, że ja wchodzę, a to chyba nawet widzimy różne postacie takie, które mają coś tam z tym magazynem wspólnego. W związku z tym nie ukrywam, że dla mnie bardzo ważnym też jakby pewną formą zdobywania wiedzy o książkach jest wchodzenie na fanpage, na konta instagramowe malutkich wydawnictw. I ja po prostu wtedy sobie tak lukam, co te małe wydawnictwa wydają i wtedy mam takie poczucie, że nie zmienię świata tak cyk pstryk, żeby stał się bardziej czuły, ale swoimi decyzjami, swoim wyborem, że wchodzę na to konto, robię taki wyłom antykapitalistyczny, że tak powiem, nie? I wtedy dzięki temu widzę, że jakieś małe, cudowne wydawnictwo, na przykład, nie wiem, Hokus Pokus, wydało fantastyczną rymowankę, którą kupuję dla siebie, dla swojego bratanka i tak dalej, nie? Na tej zasadzie.
O książkach dla dorosłych może jeszcze za chwilę, ale czy ty czytasz książki dla dzieci i młodych osób, dlatego że jesteś edukatorem i że uczysz poprzez czytanie, czy ty jesteś po prostu dzieciakiem, który kocha takie rzeczy?
What about both? Ja często mówię, że ja po prostu jestem takim dzieciakiem, geekiem, nerdem, który został nauczycielem. I to tak poszło już, że tak powiem. Znaczy w sensie ja się naprawdę przyznaję do tego na tym etapie życia już z dumą, że jestem jedynym dzieckiem na osiedlu, które dostało encyklopedię przed rowerem. I generalnie to chyba było takie ważne, bo ja rzeczywiście jako dziecko zobaczyłem, ale książki są fajne, ale jednocześnie jarałem się, nie wiem, zabawkami, klockami Lego, grami komputerowymi. W pewnym momencie stwierdziłem, ale przekazywanie wiedzy jest fajne. I zacząłem po prostu sobie tak, wiecie, nie, tak uczyć, widzieć, ale fajnie jest wykorzystać tę książkę, ale mam poczucie, że zawsze jednak to doświadczenie czytelnicze było czymś pierwotnym. Takim
kto
jest.
Ci dał tę encyklopedię?
Rodzice. Naprawdę. I oni jakoś tak chyba, po prostu wyczuli, że może to ma sens czy coś.
A ile miałeś lat wtedy?
5. Ale ja też miałem w ogóle...
Składałeś już literki sam wtedy?
Tak. Naprawdę. Nie, ja w ogóle akurat mam takie szczęście, że miałem dziadków, babcie, ciocie, wujków. Oni wszyscy byli takimi mega inspirującymi ludźmi w takim rozumieniu, że oni się interesowali kulturą, różnymi jej frakcjami. I ja tak po prostu tym przesiąkałem. Na przykład miałem taką ciocię w Kędzierzynie Koźlu, ciocię Jadzie, która w ogóle nie miała swoich własnych dzieci, a miała genialną intuicję pedagogiczną i zawsze jak przyjeżdżaliśmy z siostrą i z bratem, a ona miała zabawki w całym domu. Naprawdę, w różnych miejscach, ale to nie jest tak, że ona je wszystkie zbierała, w jednym momencie dawała. Ona mówiła, że o słuchajcie, on takie fajne klocuszki drewniane. My tam się nimi pobawiliśmy po godzinie. Przypomniało mi się, że mam jeszcze takiego misia i lalkę. Kolejna godzina minęła. A wiecie, ja mam takie fajne książeczki. I cały ten wyjazd to było odkrywanie niesamowitości, skarbów w ogóle. No i właśnie ta ciocia, ona miała mnóstwo prasy, ona miała mnóstwo takich książek pachnących tak ładnie. No i jakby w takim klimacie trudno było się jakoś tym nie rozkochiwać, że tak powiem.
Ale ta encyklopedia to była taka książka, która z tobą została przez lata i tam zaglądałeś sobie i studiowałeś? Czy ona była po prostu tym twoim, nie wiem, biletem do galaktyki Gutenberga i tym czymś, co cię tak po prostu wystrzeliło w ogóle w świat książek?
Nawet trudno powiedzieć, bo ja po prostu, ja w ogóle zacząłem od elementarza tak naprawdę, mam poczucie i zacząłem...
To jest twoja pierwsza książka w życiu, tak?
No teraz już nie wiem, czy jakby tutaj nie przeczę sam sobie, ale one się gdzieś pojawiły gdzieś tam równolegle. Ale dlaczego mówię o tym elementarzu? Dlatego, że kiedy ja dostałem elementarz, ja już umiałem czytać. Natomiast przy elementarzu odkryłem coś zupełnie innego. Bo po prostu w elementarzu było tak, że każda literka była innym kolorem. I ja wtedy złapałem się na tym, że ja widzę litery z przyporządkowanymi kolorami. I dopiero po latach się dowiedziałem, że to się nazywa synestezją. że po prostu jakby każda, w moim przypadku tak jest, bo to są różne formy tej synestezji, że litery i cyfry mają przyporządkowane kolory. I one mi jakby tak zabarwiają całe słowa. Na przykład P jest czerwone, W jest takie brązowawo-czarne, więc jak myślę Paulina Wilk, to widzę taką czerwono-ciemną plamę generalnie, nie? Na tej zasadzie.
Spoko.
Spoko. P też jest, no właśnie, S zielone. No, więc jakby chodzi o to, że to było takie
odkrycie.
Słuchaj,
jak myślę P, Przemek, S, Staroń, taką tęczę widzę, tak? Nawet mi się teraz tak jawi. Wszystkie mi się odpalają kolory. Nie sądzę.
Co ona tu robi? Ja się bardzo cieszę swoją drogą.
Jeżeli ty już umiałeś czytać w chwili, w której dostałeś do rąk elementarz, to co to oznacza? Że był w domu ktoś taki, kto ciebie uczył? Czy ty się sam rwałeś do tych książek, zanurzałeś się? Pamiętasz to w ogóle? Czy to było tak wcześnie, że nie wyśledzimy?
Ja to pamiętam, ale to właśnie... Znaczy ja się po prostu wychowałem jakby w takim klimacie takiego... Trudno to nawet nazwać. Po prostu mówię, bliskie mi osoby. Myślę, że to jest olbrzymia rola moich rodziców. Oni cały czas jakby wystawiali mnie i moje rodzeństwo na kontakt właśnie z ciociami, wujkami, babciami, dziadkami. Natomiast babcie, ciocie, dziadki, wujki, oni wszyscy mieli swoje światy. Oni mieli swoje historie do opowiedzenia. I książki były jednym z elementów. Ja mam poczucie, że ja się zakochałem w historiach, w opowieściach, w kulturze, na tej zasadzie, w tych niesamowitych, jak to mówię, artefaktach, które ciocia, babcia miały ustawione na swoich półeczkach. Ja myślałem, jejku, skąd to jest w ogóle, nie? Dziadek, który opowiadał historie jakieś tam przeróżne. Więc to tak się zlało wszystko. I mam wrażenie, że książki były po prostu czymś, co tak się wyłoniło jako świetny sposób przedłużania sobie historii wtedy, kiedy nikt nie może mi ich opowiadać. A encyklopedia się rozmnożyła, bo to było tak, że moi rodzice zaczęli kupować takie kolorowe encyklopedie. Dziadkowie mieli taką klasyczną encyklopedię i jak sobie trochę czytałem to, trochę tamto, potem jakieś inne serie zaczęły się pojawiać. Ja się zacząłem po prostu tym jarać. No nie wiem, zacząłem odkrywać, że zdobywanie wiedzy samą w sobie jest ekscytujące. I największym moim zwycięstwem być może życia jest to, że nie pozwoliłem szkole na to, aby to zniszczyła. Chociaż było blisko, nie ukrywam.
Ale co to znaczy? Czytałeś na siłę? Czy unikałeś tak naprawdę czytania lektur szkolnych? Bo ja na przykład nie wiem, jakim cudem robię w literaturze, ponieważ ja chyba nie przeczytałam żadnej lektury szkolnej wtedy, bardzo kiedy dobra. Trzeba było przeczytać. Przeczytałam je jako super. Osoba dorosła z wielkim zachwytem wtedy, kiedy mogłam je już świadomie sobie wybrać.
Ale bardzo dobrze cię rozumiem. Ja Dżumę Alberta Camus przeczytałem w dzień, w którym 2 dni po ogłoszeniu pandemii. Wtedy poczułem, że naprawdę ja chcę to przeczytać. Gdybym ją przeczytał w liceum, to pewnie bym, wiadomo, tam skumał te różne konteksty i w ogóle. Natomiast doświadczając pandemii, tego co się dzieje, ja po prostu miałem poczucie, że ta książka mówi do mnie jakby na wszystkie możliwe sposoby. Natomiast nie, ja akurat nie miałem, znaczy ja miałem pewien problem z językiem polskim tego rodzaju, że jakby ja, o piesek jest, Boże, ale w ogóle cudowo, jeszcze jeden
witamy,
w ogóle.
Witamy, my bardzo lubimy
Jezu, doskonale.
Że mogą zostać. O, zapraszamy, to na pewno
nie
był przypadek.
Nie, w ogóle to jest jeden z najlepszych, dokładnie, też tak uważam. Po prostu.
Człowiek nie pies i czytać musi, ale ja na przykład sobie myślę, że...
Cudownie.
Zwierzęta też by chciały poczytać.
No tak, no. Nasz psynek czyta najczęściej jakieś kryminały, które tam, nie wiem, mają takie krwiożercze
nazwy.
Ja uważam,
że oni czytają trawniki, drzewa i te wszystkie opłotki, których my nie potrafimy przeczytać.
Paulina, to jest prawda, to nie jest, że to jest nawet metafora. Te jakby zwierzęta czytają rzeczywistość dostępnymi dla siebie jakby z formami poznania i tak samo my. Ja w ogóle mam takie poczucie, że my jesteśmy strasznie oszukani przez system edukacji także dlatego, że wmówiło się nam, że tekstem jest tylko literatura, natomiast tekstem jest wszystko. Ja jestem bardzo przywiązany do szkoły hermeneutycznej, która pokazuje dokładnie to. Drugi człowiek jest tekstem. I jakby w momencie, kiedy na przykład mam taką sytuację, że myślę sobie o tym, że drugi człowiek to jest pewien zaszyfrowanych sensów tekst, no to takiego człowieka, nie wiem, trudno mi na przykład traktować tak, jak to w polskim dyskursie publicznym bywa, że na przykład przykleja mu się jakąś łatkę, bo ty jesteś taki. No, widzimy to często, jak to się ludzie kłócą na tematy polityczne, bo ty jesteś, nie wiem, lewak, prawak, nie? No sorry, to jest człowiek z historią, z marzeniami, sprowadzanie człowieka do jakiejś jednej etykietki, to jest w ogóle dla mnie nieporozumienie. No, natomiast jeszcze wracając do tego, tylko a propos tej szkoły, wiesz co, ja aż tak bardzo nie dotknąłem tego, jeśli chodzi o język polski, chociaż no, Znaczy, ja czytałem książki do Olimpiady z polskiego i ja w tym momencie przestałem czytać lektury, to prawda. Natomiast język polski jakoś przeszedłem. Dla mnie straszne było to, bo ja poszedłem do klasy matematyczno-fizycznej zupełnie świadomie i to prawie zabiło moją miłość do matematyki. A z kolei na studiach poszedłem na taką grupę angielskiego, która była taka, wysoki poziom i te sprawy. No i tam prawie, no tam w ogóle doszło do traumy już, bo ja przez kilka lat nie byłem w stanie mówić po angielsku. Więc jakby no, jeżeli ktoś na przykład się zastanawia, ojej, czy szkoła może straumatyzować człowieka? Ja mówię, no nie chcę, żeby to zabrzmiało jak dowód anegdotyczny, ale no tak.
Mówisz o literaturze i czytaniu z ogromną pasją. No jara cię to czuć i widać i słychać. Ale powiedz mi, czy ty jesteś też czytelnikiem, ponieważ czytasz tak dużo, wiesz jak to się robi dobrze, wiesz jakie są te kosmosy opowieści dostępne, czy ty jesteś też czytelnikiem jednak wybrednym, krytycznym, odrzucającym książki, które cię nużą, nudzą, rozczarowują, czy podchodzisz z jakąś taką wielką miłością i cierpliwością do literatury w czasach jej też nadmiaru przecież?
To jest jedno z najtrudniejszych pytań. Znaczy ja może odpowiem na nie w ten sposób. Przede wszystkim, kiedy ja mam do czynienia z książką, która została wydana w wydawnictwie, to ja mam świadomość, bo sam wydałem książki, więc wiem jak to działa. A są też różne ćwierkające przedstawicielki mojego wydawnictwa na sali, więc tutaj tym bardziej chętnie to powiem, że proces wydania książki to jest niesamowicie złożona sprawa. Jest szereg osób, które na różnych etapach są odpowiedzialne za to, jak ta książka wygląda i za to, żeby ta książka była jak najlepsza. Więc jeżeli mam do czynienia z książką, która wyszła w jakimś wydawnictwie i to nie jest wydawnictwo Krzak, a są takie w Polsce, na przykład nie wiem, czy kojarzycie Podręcznik do hitu, nie polecam, to zdecydowanie. Natomiast chodzi o to, że jakby, no, jeżeli znam to wydawnictwo, To nie ma takiej opcji, żeby szereg tych ludzi, nie wiem, wszyscy zostali nagle zaćmieni i wydali po prostu jakiś, przepraszam za wrażenie, shit. Więc wiesz, to powoduje, że ja już na tym etapie mam taką pokorę. Przemek, czytasz coś, co napisał ktoś, kto włożył masę swojego życia. Ludzie od redakcji po promocję włożyli mnóstwo pracy. Więc jakby, jeżeli ty nawet masz wrażenie, że ta książka, którą czytasz, jest jakaś może nie, właśnie, może nie do końca ci się podoba, to jest dosłownie to, co we mnie się pojawia. Być może po prostu ta książka mi się nie podoba. Ma prawo. Serio, mamy prawo do tego, żeby nam się ludzie nie podobali, książki nie podobały, ale jest różnica pomiędzy stwierdzeniem, kurczę, ta książka nie rezonuje ze mną, a stwierdzeniem, ta książka jest beznadziejna. To są zupełnie dwie różne rzeczy. I jakby chodzi o to, że wiesz, że jakby to jest pierwsza rzecz, można powiedzieć, tak? Że jakby jest we mnie ta pokora. I owszem, zdarzają się książki. Ja nie jestem żadnym masochistą na zasadzie, Boże, to się tak strasznie czyta, ale będę czytał do ostatniej strony. Złożę siebie w ofierze i swój czas. Nie, nie chcę, to nie. Natomiast to jest właśnie, ja to opisuję na poziomie takich doznań moich, a nie na poziomie tego, że autor jest głupi, że to jest jakieś...
No. Czyli wchodzisz w lekturę bez oczekiwań i bez takiego tak ostrza krytycznego. Raczej z ciekawością, to jest ten bilet tak startowy.
Myślę, że absolutnie tak. Znaczy ja, w ogóle, ja wiem, że można to robić inaczej. Wiele osób tak robi. Ja sobie tego nie wyobrażam, bo ja się też nauczyłem między innymi studiując kulturoznawstwo i robiąc jakby będąc na seminarium z teorii sztuki, nauczyłem się takiej bardzo prostej rzeczy, że kiedy my mamy do czynienia z jakimkolwiek dziełem, to zapominamy o tym, że jakby wrażenia, które się pojawiają w kontakcie z tym dziełem, to są wrażenia tu i teraz. Mówiąc krótko, mogę mieć dzisiaj, nie wiem, biegunkę. Przez to być może ja to dzieło odbiorę zupełnie inaczej, niż gdybym doznał tego dzieła w dniu, w którym 10 minut temu dostałem telefon: o, słuchaj, Przemek, wygrałeś 10 tysięcy na loterii. Nie? No, psychologia już dawno to udowodniła, że my pod wpływem doznań tego typu nastroju znacząco inaczej zachowujemy. Dlatego jakby ja się nauczyłem, jeżeli masz wrażenie, że jakieś dzieło wyzwoliło w tobie skrajne emocje, także taką totalną euforię, to zawsze, że tak powiem, robię taką proste ćwiczenie, że po prostu mówię: okej, dobra, to niech to sobie pooddycha. Nie? I potem na przykład po jakimś czasie wracam i w ten sposób rzeczywiście zauważyłem, że no, zmieniłem spojrzenie na niektóre książki.
Zazdroszczę ci też tego, że możesz, potrafisz i masz czas, żeby wracać do lektur. Ja naprawdę myślę, że to jest bardzo ważne. Ja stosuję trochę inną taktykę i jak czuję takie silne, emocjonalne, zbiorowe wzmożenie wokół jakiegoś tytułu, to myślę sobie, ja to sobie odłożę i przeczytam za rok, kiedy właśnie ta euforia towarzysząca jakiejś premierze nie będzie zakłócała mojego odbioru, bo wierzę, że jakoś w takim intymnym, własnym odbiorze sama wtedy będę mogła wykształcić jakąś nie wiem, no swoją odpowiedź na to, co dostaję, bo też się boję tych czynników rzeczywiście zewnętrznych, ale...
Mogę tylko dokończyć.
Pewnie, oczywiście.
Nie, broń Boże, nie chodzi o dokończyć, tylko...
Ty tu jesteś głównym gościem, bardzo proszę.
Ja mam poczucie, że jesteśmy tu razem.
A odpowiadał jednym słowem na początku.
Mogę w każdej chwili wrócić do tej roli.
Nie, tak nie rób mi tego.
Tak zupełnie serio. Nie, to nie trzeba dokończyć, tylko tak dorzucić jeszcze jedną rzecz, bo właśnie gadaliśmy o tym przed spotkaniem i w mojej głowie, wiesz, pojawia się takie poczucie, że tu już mamy to przegadane, ale przecież to nie padło tu na tym spotkaniu jeszcze. Jest jedna fundamentalna rzecz dotycząca tak zwanych kiepskich książek czy produktów książkopodobnych. Ja mam taką zasadę, że o takich książkach po prostu, z wyjątkiem podręcznika do hitu, który wraz z gazetą.pl naprawdę zhakowaliśmy i tam jakby podaliśmy przykłady manipulacji, to taka wyjątkowa sytuacja była, to ja o złych książkach po prostu nie mówię i nie piszę. Dlaczego? Dlatego, że my żyjemy w takim świecie, w którym mówienie o czymkolwiek, a zwłaszcza pisanie w necie, czy robienie o tym materiału w mediach, jest de facto darmową reklamą. My mamy często takie złudzenie, że na przykład, nie wiem, skomentujemy jakiegoś posta, napiszemy tam taki, wiecie, komentarz wyrażający nasze wartości, mnóstwo osób to lubi, ale my nie widzimy, ile osób czyta ten komentarz i ten komentarz ich na przykład zraża de facto do tego. Chodzi o to, że my żyjemy w takich czasach, w których nadawanie treści powoduje przede wszystkim co? To, że one się rozchodzą. To powoduje w pierwszej kolejności. I ja dlatego na przykład, kiedy mam naprawdę kiepską książkę, ja wiem to, co mogę zrobić najlepszego dla ludzi, to nie podbijać jej w ich świadomości. I tyle.
No dobrze, to nie poświęcajmy więcej czasu książkom kiepskim. Muszę powiedzieć, że mnie bardzo zadziwiło, ponieważ poprosiłam cię o dwie rzeczy. O opracowanie listy 100 książek, które znajdą się na twojej półce. I to było wyzwanie. I tutaj pracowaliśmy w takich wymianach dosyć długo i tą listę ty kształtowałeś.
Dziękuję ci za cierpliwość.
Bólem serca. To była naprawdę trudna praca. W toku tej pracy Przemek wysłał mi zdjęcie, myślę, że fragmentu tylko biblioteki, w której są te ważne książki dla dzieci i młodzieży, po czym poprosiłam go, żeby wybrał około 10 tytułów na dzisiejsze spotkanie, czyli tych 10-15 książek, które jego ukształtowały jako człowieka, bo o tym głównie są te rozmowy. Do tego dążymy, żeby zrozumieć, jak ty, geeku, zostałeś tak ważną, inspirującą też postacią w polskiej edukacji i jak to się dzieje, że z czytania książek może się wziąć wspaniały nauczyciel. To jest dla mnie bardzo ważne pytanie, jaka jest mechanika, która stoi za tą przemianą, za tym procesem. I o dziwo odpowiedziałeś, że z tym nie masz żadnego problemu i natychmiast przysłałeś mi listę tych 10 tytułów. To pogadajmy o kilku z tych 10 tytułach. Elementarz już był.
Znaczy, może ja powiem, kilka wymienię, bo może tak, żeby wszyscy wiedzieli, co są tytuły, ale nie o wszystkim mówię. Tak. W sensie do 15 roku życia, ja to tak dzielę generalnie, do 15 roku życia, poza elementarzem i encyklopedią, to były następujące: Mały Książę, Ania z Zielonego Wzgórza, Władca Pierścieni, Harry Potter i Alchemik. To jest ten zestaw, że tak powiem, który... I to z prostej przyczyny. Mały książę, dlatego że mnie po prostu zachwycił. Po prostu ta historia mnie wciągnęła na maksa. Ania z Zielonego Wzgórza, dlatego że to było doświadczenie takiego... Nawet nie potrafię tego nazwać, ale pierwszy raz w życiu miałem takie poczucie, jak bardzo my żyjemy stereotypami. No bo ja słyszałem, o Jezu, Ania z Zielonego Wzgórza, książka dla dziewczynek i w ogóle i tak dalej, nie? No i przeczytałem. Trochę się tak mnie to niepokoiło, że z każdym rozdziałem podoba mi się coraz bardziej. Do takiego stopnia, że zacząłem sięgać po kolejne tomy. Ja przeczytałem w ciągu 2 miesięcy całą serię.
Jesteś jedynym chłopakiem, którego znam, który przeczytał całą serię.
Spoko, prawicowe portale pewnie by napisały, no bo jest gejem, to dlatego, nie?
Słuchaj, nie, rozumiesz? Jesteś moim człowiekiem, jeśli przeczytałeś.
Jakim?
Moim człowiekiem, jeśli przeczytałeś całą Anię. Wiesz, no bo jednak
cieszy.
Książki w nas wyrastają, prawda? I wiadomo, że już nie jesteśmy później tacy sami, więc...
Nie, w życiu.
Łatwiej się przyjaźnić z człowiekiem, który czytał podobnie jak ty, nie?
Tak, ja też mam poczucie, że używając nomenklatury z Ani, znasz Józefa. Znaczy ja powiem krótko, że naprawdę serio, to było takie doświadczenie, bo mi po prostu jakby to było niesamowite, bo ja widziałem to, co ludzie mówią o Ani z Zielonego Wzgórza. Ja czytałem te kolejne tomy, mówię, jejku, Lucy Maud Montgomery, jakie ona miała genialne poczucie humoru. Ja się nauczyłem od niej ironii, takiej bardzo takiej... Wiecie, to trudno to nawet nazwać, nie? Ale na przykład tak tam ona, Ania, rozmawia z jakąś taką dewotką, nie? I ta dewotka mówi, matko, te współczesne dziewczęta, one w ogóle po prostu nie myślą o dniu sądu, nie? Bo tam nie noszą jakichś halek, nie? I ta Ania jak ma rozkminę, no rzeczywiście to tak logiczne, że Bóg będzie w dniu sądu liczył, ile halek nosiłyśmy, nie? To by takie delikatne bardzo, ale mi też wychowanemu w takim jednak no, krajobrazie katolickim, jakby nie patrzeć, to też były takie, wiecie, takie na zasadzie, nie wiem jak to dobrze ująć, nie? No po prostu bardzo do mnie trafiało. Władca Pierścieni to po prostu otworzył moją wyobraźnię, serce, wszystko totalnie, podobnie jak Harry Potter, który zresztą cały czas uważam, że jest po prostu poniekąd świetną lekturą, znaczy w sensie jest po prostu świetnym kryminałem. I od Harry'ego Pottera zacząłem lubić kryminały swoją drogą. Natomiast być może w tym gronie ten Alchemik jest taki najdziwniejszy. Wiele osób tego nie rozumie. Ja mówię, że dla 15-letniego Przemka, który żył w takim świecie, w którym słowo gej to było słowo... Takie. Tam to był rok, nie wiem, 1999 czy coś. I było w moim rodzinnym Koszalinie. Ty, tu chyba jest pub dla gejów w Koszalinie, nie? Tak to się rozmawiało o tym. Ja nie miałem żadnych takich formacyjnych książek, które pozwoliłyby mi wprost, eksplicite przyjąć moją tożsamość. Alchemik w sposób taki pod spodem to zrobił. Bo Alchemik tak naprawdę opiera się, to jest interpretacja takiej baśni żydowskiej, jej sednem, esencją jest to, że coś, czego szukasz poza sobą, jest w tobie. I do mnie 15-letni Przemek w tamtych czasach metaforycznie przyjął to i zaczął wtedy czuć, że to, co jest we mnie, jest moim skarbem. Nie? Więc to tak a propos wszystkich tych, którzy jadą po Paulo Coelho, ja nie chcę... Spoko, no nam się to może nie podobać, ale nie zapominajmy, że na jakimś etapie życia dla jakiegoś człowieka to może być coś, co tworzy oczy.
Przyszło do nas wspaniałe pytanie związane z tym, o czym powiedziałeś teraz. Bardzo za nie dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich od Szczecina przez Żory po Berlin, którzy nas oglądają i zapraszamy do zadawania pytań Państwa tutaj także. Wystarczy rękę podnieść i jakiś mały skrzat przybiegnie z mikrofonem. Pytanie brzmi, jakie książki...
Przepraszam, Hermiona by się na to zgodziła, żeby te skrzaty przybiegały.
A, w ogóle nie z Hermioną, bo to jest Slytherin, kochany. Tam jest Slytherin, także... Okay. No tutaj...
Ale tak czy siak, ruch wyzwolenia skrzatów domowych, sorry. Dobrze, nic nie mówię, no słucham.
Jakie książki młody Przemek chciałby przeczytać, ale nie były jeszcze wtedy wydane? Jaka myślisz, że książka wtedy, w 99 w Koszalinie, byłaby spełnieniem... na przykład twoich potrzeb. Jeszcze jej nie było.
Nie, bo uświadomiłem, że tak naprawdę powinienem powiedzieć, że to był rok 2000, ale nie wiedziałem, jak to się odmienia, więc powiedziałem 99. No, ale 15 lat miałem w tym...
Słuchaj, ale wiesz co, przepraszam, że ja taki wtręty osoby, ale jak cię słuchałam, to sobie uświadomiłam, że ja, bo ja jestem od ciebie dokładnie 5 lat starsza i ja dokładnie 5 lat wcześniej, podczas pierwszej pracy wakacyjnej w sklepie mięsnym i wielobranżowym, Czytałam Alchemika na zapleczu, w przerwach od pracy, siedząc sobie na takich worach z ziemniakami. I świetnie mi tam wchodził na tym zapleczu. Ja go prawie w zasadzie nie pamiętam tej książki, ale myślę, że ta magia wieku lat 15 i odpowiedzi na pewne potrzeby, które wtedy się kształtują, jakoś tutaj nam się zgadza. No dobrze, ale...
To ja muszę coś powiedzieć teraz. Bo ja z kolei, jak pomagałem mamie w sklepie, ona między innymi bieliznę sprzedawała, takie damskie też różne rzeczy, ja czytałem, wakacje jej pomagałem i czytałem na zapleczu Władcę Pierścieni. I nie zapomnę tej sytuacji, jak ja tam czytam o tym po prostu, wiecie, Shire i w ogóle, co tam było w trzecim tomie, że oni tego... I nagle wchodzi jakaś pani, tak wstaje i ona mówi, dzień dobry, prosi rajstopy i ja tak, wiecie, myślami tam z tym, co się dzieje w tym Shire, już po obaleniu Saurona, biorę te rajstopy i mówię, o, polecam te, bo one są luźne w kroczu. Nie? I ta kobieta w ogóle tak, chyba w kroku. Przepraszam. Ale widzicie, no i to był taki moment, w którym mnie strolowała literatura. Ja przepraszam, musiałem to powiedzieć.
Przerażające skutki czytania na zapleczu.
Dobra, ale teraz już jestem poważny.
Okej. Ona nie wchodzi, ona ci nie przeszkadza. Jesteś na tym zapleczu i jest jakaś wspaniała książka wtedy wydana.
Tak, ja mówię wprost, zresztą ta książka się znalazła też na liście książek życia, Headstopper. Ostatnio jak byłem w Lublinie, byliśmy z Martą Muńską na mega imprezie programu Projektor, to akurat tak się złożyło, że pierwszy raz po latach trafiłem dosłownie w miejsce, w którym kilka lat w Lublinie mieszkałem. No i właśnie to mnie tak wtedy tak walnęło, na zasadzie jakby jak moje życie by się inaczej potoczyło, gdybym ja mieszkając już tam, miał takiego Headstoppera wcześniej przeczytanego, miał poczucie, że mogę być tym, kim jestem. No inaczej by się potoczyło. To nie jest tak, że tak żałuję. Wiecie, ja to już jest to za mną. Ale po prostu no, stwierdziłem fakt. No na pewno by to było inaczej, gdybym ja przez te lata studiów, gdyby te lata studiów nie były czasem tego dochodzenia do tego, do ostatecznego pogodzenia się ze swoją tożsamością psychoseksualną, tylko gdybym ja już, wiecie, wjechał na te studia z poczuciem, że it's okay. I ja wtedy właśnie taką rolkę nagrałem i powiedziałem wprost. Headstopper. To jest w ogóle to, co Alice Osman zrobiła. To wielu się nie śniło, bo to pamiętajmy też, że wielu osobom książki o osobach LGBTQIA kojarzą się z nie tylko książki, bo filmy również, czego dowodem jest też polska kinematografia typu Płynące wieżowce, kojarzą się z traumą. No musi zostać pobity i ginie, nie? Ten gej. A tu się okazuje, że w ogóle naprawdę to może być ciepłe i czułe. No może być chyba tak, prawda?
A jak myślisz, co tak naprawdę w książkach Osman jest takiego, co dało im jednak taki wymiar globalnego fenomenu? Bo dobrze wiemy, że tego się nie daje zrobić promocją, marketingiem. To już jest autentyczny fenomen społeczny, emocjonalny. To jest książka, która jest podawana z ręki do ręki. I w czym ty upatrujesz tą taką esencjonalną wartość Heartstoppera?
Znaczy, abstrahując oczywiście od tego, że to tam przeszło od Tumblera i w ogóle tych różnych portali, bo to też jest oczywiście na pewno ważny czynnik. Ja cały czas mam takie poczucie, że my żyjemy w świecie, który oddalił się od tego, co jest dla nas ważne, od tego, co nam daje szczęście na wszelkie możliwe sposoby. I nagle wchodzi cała na biało Alice Osman i daje nam po prostu historię taką, którą każdy nosi w sercu, czy przeżył, czy nie przeżył i tak dalej. Ale to nie jest historia wyidealizowana, jakaś taka książę z bajki. Właśnie nie. Ona jest po prostu historią dobrą, ciepłą, czułą i szczęśliwą. Pełną trudności. Mam poczucie, że Heartstopper, ja naprawdę mam takie głębokie przekonanie, że świat, w którym my funkcjonujemy, ten w ogóle świat absolutnie nas przerósł. My sobie stworzyliśmy świat, który po prostu, który nie potrafimy go ogarnąć. Świat, który się zrobił nieczuły, okrutny, plastikowy, sztuczny, spolaryzowany i tak można by wymieniać. I wchodzi Alice Osman i mówi... Hej, trochę tak jak Olga Tokarczuk. Wiecie, że czułość nie jest passé? Wiecie, że czułość jest spoko? Wiecie, że każdy z nas potrzebuje bliskości? Wiecie, że to nie jest nic zawstydzającego i że to naprawdę jest możliwe? I to jest takie... Ej, rzeczywiście. No nie wiem, to jest taka moja jedna z interpretacji.
Powiedziałeś o tym, że nie było hardstopera wtedy, kiedy mógłby ci coś otworzyć, pomóc. Ja myślę, że to jest w ogóle wielki temat tego, jak książki mogą być tymi latarniami i filarami i brak punktów odniesienia w kulturze, reprezentacji pewnych tematów, w ogóle figur. Nie jesteśmy w stanie sobie bez nich wyobrazić alternatywnych toków, alternatywnego biegu naszego życia. No, jeśli nie ma wzorców wokół nas, to nie przyznajemy sobie w jakimś sensie prawa do nich. I myślę sobie, że im dłużej żyjemy, tym właściwie ważniejsze, nie mniej istotne są książki, które mogą się dla nas stawać tymi takimi kamieniami milowymi. I chciałam cię zapytać, co w tej takiej twojej młodej dorosłości, już po tym alchemiku, tak, kiedy ty idziesz na studia, już doroślejesz, jakie książki byś wskazał jako te, które w jakimś sensie po prostu pomogły ci zbudować twoje życie?
To myślę, że tutaj zdecydowanie wchodzą Bramy raju Jerzego Andrzejewskiego, bo to jest w ogóle książka, która de facto składa się z dwóch zdań. Pierwsze się ciągnie na 120 parę stron mniej więcej, a drugie brzmi i szli całą noc. I to jest książka, w której jest taki, w zasadzie można powiedzieć, to ma swoje oczywiście nazwy jakieś takie, które znajdziemy, znaczy nazwy na to zjawisko na pewno znajdziemy w teorii literatury i poetyce. Ja już nie pamiętam, ale to jest takie ala trochę Ulises, taki monolog długi i w ogóle. Natomiast granie w tym monologu poznajemy pięć historii, pięciorga osób młodych, które poszły na krucjatę dziecięcą i spowiadają się pewnemu zakonnikowi. Ja tę książkę czytałem, bo ona była właśnie na liście lektury olimpiady z polskiego i ona mnie rozwaliła, bo tak naprawdę każda z tych spowiedzi, a jeszcze podkreślę, że ja wtedy miałem taki, ten taki mindset katolicki, ale czułem już, że z tym mindsetem katolickim coś jest mocno nie tak. Tylko, że jeszcze nie miałem takiej mocy, żeby to naprawdę złamać. No i tam te osoby się spowiadają i okazuje się, że każda z nich poszła na krucjatę dziecięcą dlatego, bo była zakochana w jakiejś innej. I często to były takie miłości w obrębie jednej płci. I mnie to wtedy tak walnęło. Jak często pod tymi różnymi hasłami religijnymi i w ogóle jest po prostu jakaś taka potrzeba erotyczna, psychologiczna, emocjonalna. I ta książka, jakby ona się wydarzyła, to było rok przed tym, jak zacząłem studia psychologiczne. I ona zaczęła jakby coś bardzo mocno kruszyć, bo ona jakby podważyła coś, czym ja żyłem przez całe lata. W sensie, ja miałem poczucie, chociaż mówię, ono opadało, żeby to było jasne, ale ono było tak czy siak emocjonalnie bardzo mocno, że Kościół katolicki ma rację. Z tymi tam opowieściami o seksualności, o w ogóle tam, myślę, że wiemy, o co chodzi.
No, siła socjalizacji jest wielka.
Tak, tak.
Wczesnej socjalizacji.
Mimo, że ja w ogóle się wychowałem w mega otwartym domu i tak dalej, ale dlatego mówię, to jest cały ten krajobraz i po prostu chodzi o to, że to było dla mnie takie doświadczenie, którym ja czułem intelektualnie, że to się nie zgadza, ale lęk był tak silny, że ja nie byłem w stanie jakby tego obalić. Więc ta książka, wiecie, ona coś mi tak uruchomiła. I potem z każdym już semestrem na psychologii dowiadywałem się coraz więcej o ludzkiej psychice. No i mówiąc krótko, skończyłem studia psychologiczne, co ciekawe, na KUL-u, jako odwrotność siebie samego. Tak? Czyli jako ten, który po prostu nie miał żadnych wątpliwości, że Kościół katolicki po prostu, mówiąc krótko, mówi nieprawdę. Mówi nieprawdę związaną z ludzką naturą i za to tam można w sensie też wyjaśnić różne mechanizmy, nieważne. No i jakby myślę, że Bramy raju były bardzo ważne. Natomiast gdyby, to było tak, że ja w liceum przeczytałbym Hardstopera właśnie, to ja bym nawet nie musiał nic kruszyć, bo ja myślę, że ta historia by mnie po prostu, ona tak by mnie pociągnęła i tak by zalała tą swoją prawdą, że być może właśnie to by po prostu nastąpiło tak nagle. No ale tego nie wiem, nie mam jakby możliwości alternatywnego przeżycia życia, więc no.
A w tym życiu niealternatywnym, które ci się przydarza, jest taka książka, która jest twoim kołem ratunkowym? Na przykład książka, o której byś powiedział, że ci, nie wiem, uratowała życie w jakimś momencie, albo do której wracasz, jak jest mrok?
Ojej. Znaczy, no, dużo mam takich tych, ale myślę szczerze, że tutaj absolutnie na tej liście, którą ci pokazałem, była tam potęga mitu Josepha Campbella. W zasadzie to są rozmowy Josepha Campbella z Billem Moyersem. I to jest książka, która rzeczywiście potrafi tak mnie ustawić jak trzeba, bo to, co robi Campbell, jest po prostu niesamowite. On pokazuje, że my wszyscy na całym świecie opowiadamy tak naprawdę różne wersje tej samej historii. I czytanie tej książki jest z jednej strony tak ubogacające w ogóle, można powiedzieć, naszą wiedzę i w ogóle, a jednocześnie daje jakieś takie bardzo głębokie doświadczenie, że jakby ja nie mierzę się sam ze swoimi problemami, to po pierwsze. Po drugie, że różne ludy nazywają na różne sposoby te doświadczenia i mają różne pomysły. Natomiast jakby wszystkim nam chodzi o to samo. Chodzi o doświadczenie życia, chodzi o zrozumienie sensu śmierci i tak dalej. I tak jak mówiłaś o Ursuli Le Guin, która po prostu miała dar właśnie jakby posługiwania się słowami, rzeźbienia w nich. Myślę, że Campbell też jest taką osobą. Oczywiście takich osób jest więcej, natomiast no, w moim przypadku mówię, ta potęga mitu okazała się czymś takim najpełniejszym. No i właśnie tam zrozumiałem tę istotę podróży bohatera, bohaterki, że tak naprawdę wszystkie te historie, Harry Potter, to co jakby pokazuje w Szkole Bohaterek Bohaterów, Harry Potter, Władca Pierścieni, Igrzyska Śmierci, to jest cały czas ta sama opowieść. I to jest dokładnie ta opowieść, która jest opowieścią naszego życia. My dlatego kochamy takie historie Star Wars, Avengersów, Pottera i w ogóle i tak dalej, bo one nam mówią o nas tak naprawdę, mając po prostu bardzo różne, nazwijmy to, takie anturaże stylistyczne. No i właśnie to wiem dzięki Campbellowi. No i jednocześnie pozwól, że ci opowiem Jorge Bukaja, powieść, w której jakby mamy pacjenta, klienta i terapeutę, i ten terapeuta pracuje z tym właśnie klientem za pomocą metafor, bajek, opowieści. I ta książka z kolei, wracam do niej regularnie, bo ona jest też dla mnie świetnym jakby takim, no czymś takim warsztatowym. Ja pracuję jakby tymi historiami, ja opowiadam je, żeby wytłumaczyć i tak dalej, więc jakby Bukaj dla mnie jest kolejnym tym człowiekiem, który pokazał, przypomniał rolę opowieści i jak możemy to je wykorzystywać także w takim kontekście, no wręcz wracania do zdrowia psychicznego.
Drodzy Państwo, jakieś pytania do Przemka, nie ode mnie? Jeśli tak, to poproszę o rękę w górę i powędruję tam mikrofon. Pani ma pytanie. To poprosimy o mikrofon dla Pani. Nie, bo chcemy, żeby Państwo w transmisji słyszeli, to warto, żebyśmy wszyscy byli w miarę dobrze połączeni.
Więc tak, wspominałeś o książkach, które do 15 roku życia jakoś wpłynęły na Ciebie i oprócz Elementarza tam nie było chyba polskich autorów. Czy coś z rodzimego podwórka przypomina?
Ja powiem tak, ja zacząłem z rodzimego podwórka zachwycać się książkami jako człowiek dorosły. I nawet nie do końca wiem dlaczego. Ja może też tutaj muszę podkreślić, że myśląc o książkach nie myślę o poezji, a zwłaszcza poezji szymborskiej, bo ona mi towarzyszyła od 8 klasy. Natomiast ja jej nigdy jakby nie byłem w stanie myśleć o szymborskiej i poezji szymborskiej, całości tego, co ona zrobiła z moim życiem, na takiej zasadzie, że to była jakaś książka. Bo dla mnie szymborska to jest po prostu jakiś stan umysłu, o tak bym to ujął. Więc jakby tutaj ją wyłączam z tego. Natomiast, nie wiem, na przykład Akademię Pana Kleksa, jak czytałem w 4 klasie podstawówki, wydało mi się to piekielnie nudne. Natomiast w wieku dorosłym ja zacząłem patrzeć na to i mówić, wow, jaki ten pan Kleks w ogóle, jaki to jest świetna taka postać, jeśli chodzi o pokazywanie wychowania, jak on jest taki troskliwy, troszczy się nawet o zepsute sprzęty, jak sprawia, że ci chłopcy w tej akademii naprawdę jarają się wiedzą, na przykład uczą się geografii poprzez uderzanie w globus, granie w globusa, znaczy granie w piłkę globusem i mówienie, jak na przykład się dotknęło czubkiem buta tego punktu, no to mówienie nazwy obiektu geograficznego. I serio, i dopiero wtedy Nie wiem, dlaczego tak się stało, zwłaszcza, że miałem naprawdę cudownych nauczycieli i nauczycielki w tym 1-3 na przykład, ale jednak mam takie poczucie, tak jeszcze jakby poszukując odpowiedzi na to pytanie, że te pierwsze lata tego kolejnego etapu edukacyjnego, 4-5-6, to były dla mnie takie lata, w których mieliśmy bardzo dużo książek jako lektur polskich autorów i autorek. No właśnie. I to były lektury.
A Jerzycjada na przykład?
Szczerze, ja Jerzycjadę poznałem w zasadzie też jako student, można powiedzieć. Gdzieś na przełomie liceum i studiów. Ja odnoszę takie wrażenie, że dla mnie twórczość polskich autorów i autorek do pewnego momentu bardzo mocno wiązała się z po prostu ze szkołą. Że to trzeba przeczytać, musisz i tak dalej. A potem już tak w liceum doszły te wszystkie Nadniemne, Lalka i to wszystko.
O to już nie pytam.
Tak. Ale właśnie już chodzi o to, że ja już wtedy miałem taki... Nie wiem, jak to nazwać. Jak mieliśmy przeczytać Portret Doriana Greya czy Mistrza i Małgorzatę, to ja robiłem to chętnie. Bo zagraniczni autorzy, nie wiem dlaczego, ale być może właśnie to jest to, jak bardzo ten przymus, który jest istotą patologii edukacji, bo wiedza sama w sobie jest piękna, przymus jest straszny. Być może ja tego przymusu tak doświadczałem, że a w większości lektury to była jednak twórczość polskich autorów i autorek, że ja po prostu nawet nie chciałem w ogóle się zbliżać do tego, tak
może
szczerze.
Może też ciągnęły cię po prostu inne światy, trochę dalsze.
Wiesz co, to swoją drogą i to na pewno tak, no ale myślę chociażby sobie o Lemie, którego kocham, ale jak mieliśmy tam tego pilota Pirksa w podstawówce, no to ja od tego uciekałem. Tak, powieści o pilocie Pirksie.
Zapraszam.
To ja jeszcze dopytam o tą pierwszą encyklopedię. Co takiego ciekawego było w niej dla 5-latka? Czy to jakaś specjalistyczna była?
Znaczy, na pewno to była ta taka encyklopedia klasyczna. One wychodziły jakby w różnych seriach, ale były też takie encyklopedie dla dzieci, które rodzice mi kupowali. I no, jak ja na przykład myślę o tych kolorowych encyklopediach, to trudno mi to nawet oddać to wrażenie, ale ja po prostu otwierałem te poszczególne strony. To było kolorowe, to było takie inspirujące. Potem jeszcze Świat Wiedzy zaczął wychodzić. Jakby... Trudno mi to nazwać, ale to było takie coś, na co ja chciałem patrzeć i chciałem to czytać. To mnie po prostu wciągało, zasysało. Natomiast jeśli chodzi o taką klasyczną encyklopedię, tam nie było raczej za dużo ilustracji, ale jakkolwiek to zabrzmi, ja chciałem czytać kolejne hasła. To myślę, że to jest dokładnie jakby ten sam motyw. Na przykład, nie wiem, ja mam cały czas takie coś, że mam słownik zwrotów, znaczy wrazów obcych, zwrotów obcojęzycznych Kopanińskiego przy łóżku. Ja sobie regularnie go tak otwieram. I nie, właśnie ja mam takie poczucie, że to jest to, o czym my jako społeczeństwo zapomnieliśmy przez ten straszny system edukacji, który jest. Człowiek ma naturalną potrzebę wiedzy, ciekawości, poznawania. I myślę, że ja wtedy właśnie w przypadku czytania tych encyklopedii, ja to czułem. I tak jak powiedziałem, szkoła we mnie tego nie zabiła. I jak na przykład wielokrotnie mam takie cały czas sytuacje, bo co prawda moje zajęcia teraz ciut inaczej wyglądają w szkole w chmurze, ale cały czas tam jest jakby wiedza i w ogóle, to wielokrotnie młode osoby mówią, jejku, proszę pana, kiedyś to filozofia mi się kojarzyła z czymś ble. A to jest takie ciekawe, nie? I mam poczucie, że wiele osób, jak idzie do tej szkoły, zaczyna czuć ten przymus. Ty musisz wiedzieć, my cię sprawdzimy i tak dalej, i tak dalej. Zaczyna zatracać tę naturalną po prostu ciekawość i fascynację. I ja to rozumiem naprawdę bardzo dobrze, choćby z tego powodu, że od dziecka byłem zakochany w matematyce. Po linii tego poszedłem do matfizu, a tam... Ilość tego wszystkiego, tej matematyki, ale też sposób wymagania wiedzy i umiejętności, zawstydzanie nas, kiedy stawaliśmy pod tablicą, to wszystko spowodowało, że ja zacząłem matematyką, miałem odruch wymiotny. I w pewnym momencie, dopiero kilka lat później, ta miłość do matematyki zaczęła wracać do takiego stopnia, że ja na przykład teraz... Dla mnie jakby, jak chce się tak, jak to mówię, odmurzczyć albo tak trochę rozruszać komórki, to nie ma to znaczenia. Czy ja wezmę krzyżówkę, czy zbiór zadań z matematyki. Bo rozwiązywanie układów równań, funkcji kwadratowej jest dla mnie dokładnie taką samą przyjemnością, jak rozwiązywanie sudoku. Czytam książki popularno-naukowe, nie wiem, wydawnictwa Copernicus Center Press, dotyczące matematyki, fizyki kwantowej. Ale to się dzieje po latach od skończenia klasy matematyczno-fizycznej. Dlatego też myślę, że to wszystko, mówię, to jest taka jedna wspólna odpowiedź. My naprawdę jako istoty, i to nie tylko ludzie, bo zwierzęta mają to samo, my mamy potrzebę poznania, ciekawości, patrzenia, jaki świat jest. A w pewnym momencie instytucja, która powinna dokładnie tę potrzebę pielęgnować w nas i jeszcze operacjonalizować, ona robi coś odwrotnego, ona ją zabija.
Książki tutaj, no, udowadniasz to na wiele sposobów w swojej edukacyjnej działalności, no, są właściwie tym najpowszechniejszym, najłatwiej dostępnym portalem, prawda? Tak. Do wielu światów, tak. I odpowiedzią na tę ciekawość.
Tak, absolutnie.
Ale chciałabym, żebyś spróbował nam powiedzieć, co się z tobą dzieje, kiedy czytasz. Wiesz, kiedy czytasz sobie tego Hardstoppera, albo czytasz sobie Zadziwienie Powersa, kiedy czytasz książek, o której potem powiesz, że jest po prostu fascynująca, to co to jest to, co się tobie przytrafia w czytaniu?
Myślę, że to jest doznanie bardzo podobne do tego, co mówiłem w kontekście tej ciekawości. Ja myślę, że człowiek, nie tylko człowiek, ale tutaj skupię się na człowieku, ma takie pewne pierwotne, bardzo trudne do opisania doświadczenia. Prawda? O, to dokładnie.
Aż książka spadła.
Ja nawet nie wiem, czy to nie jest książka Putin.
Spadła książka.
To mi się podoba. No,
żebyście... To jest siła słowa.
To jest siła słowa. Proszę Państwa, tutaj drogie osoby, które są na streamie, właśnie Putin upadł. Natomiast chcę powiedzieć jasno, że mam poczucie, że jest szereg takich doświadczeń nieopisywalnych. To takich, które bardzo trudno jest jakby zawrzeć w słowa. Znaczy, to jest możliwe. To jest bardzo dobrym przykładem jest doświadczenie na przykład seksualne. Biolog nie ma problemu z tym, żeby opisać, co się dzieje na poziomie neurochemii w mózgu człowieka, który przeżywa doświadczenie seksualne bardzo głębokie. Ale w momencie, kiedy ty przeżywasz to doświadczenie seksualne, raczej nie myślisz, tak, o tej dopamince i tym wszystkim, co tam się dzieje. Ty się jakby temu oddajesz. I myślę, że w przypadku na przykład poznawania tej ciekawości i czytania książek, ja mogę powiedzieć po sobie, aktywuje się to nieopisywalne doświadczenie. To jest takie doświadczenie, które ja, żeby jednak jakoś ubrać je w słowa, Ludwig Wittgenstein twierdzi, że można zrobić takie rzeczy, więc jestem posłuszny. No, mówię na to, że to jest taki efekt wow, że to jest tak zwane doświadczenie szczytowe, takie doświadczenie też, które, nie wiem, w momencie, kiedy stoimy, widzimy jakiś przepiękny widok w ogóle, nie wiem, stoimy góry, a nas zatyka. Jako psycholog ja naprawdę nawet potrafię nazwać emocje, potrafię też, bo napisałem pracę magisterską z neurobiologii, ja potrafię powiedzieć, co się w mózgu wtedy dzieje. Tak, ale, no, ale to jest takie trochę...
A to jest prawda, że czytanie to jest ta właśnie czynność. To coś, co się z nami dzieje, to pobudza bardzo dużo obszarów mózgu. Bo pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy o tym tutaj z Pawłem Boguszewskim, że właściwie czytania nie da się porównać z żadną inną aktywnością, że ono mózg porusza najgłębiej, najbardziej totalnie, że no nie robi tego nic, nie robi tego zakochanie, nie robi tego seks, nie robią tego po prostu inne, nie wiem, narkotyczne doznania, tylko że w tym sensie książki są w ogóle nie do przebicia. I to jest też jedna z odpowiedzi, którą dają dzisiaj psychologowie czy neuronaukowcy, mówiący, że na przykład najgłębsze poczucie odpoczynku zyskujemy, kiedy czytamy, że nie jesteśmy w stanie się zbliżyć do drugiego człowieka często inaczej niż przez czytanie, no bo bohaterowie literaccy się przed nami obnażają i podchodzimy do nich naprawdę głęboko blisko. Wspaniale pisze o tym Ryszard Koziołek w zbiorach esejów Czytać, dużo czytać. Znaczy on mówi o tym, że nawet czasami osoby, z którymi spędzamy całe życie, nie pokażą nam się tak jak Madame Bovary, prawda? Więc że w tym sensie literatura jest siostrą filozofii, ponieważ po prostu z największą ambicją i z największą powagą traktuje i studiuje detalicznie ludzkie życie.
Wiesz co, absolutnie tak. I ja pamiętam, jak nawet ten moment, kiedy był strajk nauczycieli i nauczycielek i Karolina Oponowicz, która jest moją redaktorką najcudowniejszą na świecie, ona wtedy rozmawialiśmy pierwszy raz o stworzeniu książki, to ona powiedziała: Przemek, No widzisz, jak wygląda system edukacji. Weź ty mi powiedz i weź też sobie powiedz, bo widzę, że jesteś trochę, bo widzisz, że ten strajk raczej nie dojdzie tam, w sensie no, upadnie. Co by się musiało wydarzyć, nie? Ja jej wtedy powiedziałem coś takiego, cytuję. Karolina, ja widzę dwie siły, które naprawdę są takie totalnie mniej czy bardziej zmieniające świat. Jedna bardziej opresyjnie, druga mniej. To jest polityka i literatura. Ja mówię, musiałbym zostać albo ministrem edukacji, albo napisać książkę. I Karolina wtedy powiedziała tak, słuchaj, z tym ministrem pewnie kiedyś tak się stanie, ale pewnie dużo jeszcze wody upłynie. Ja mówię, no pewnie tak. To może jednak książka, no dobra. Nie? To wygląda więc tak ta rozmowa. I ja chcę powiedzieć, że ja w 2019 roku miałem taką intuicję, w 2023 ja już nie mam intuicji, tylko mam pewność, że literatura jest dużo potężniejsza od polityki. Dlaczego? Dlatego, że podstawowe kategorie jakby funkcjonowania człowieka, które umożliwiają w ogóle pchanie tego świata do przodu, to jest rozum i mowa. Ja przez te kilka lat bardzo głęboko doświadczyłem tego, że polityka, przynajmniej w naszym kraju, jest absolutnym zaprzeczeniem jednego i drugiego. I co ciekawe, ja nie mówię tu o naszej władzy tylko i wyłącznie, bo to mnie nigdy nie ruszało. W tym sensie nigdy się nie spodziewałem nic innego po nich. Ale ja mówię tu o wielu rzeczach, które zadziewały się i zadziewają wśród osób, nazwijmy to inteligentnych, prodemokratycznych. Ja wielokrotnie miałem takie sytuacje, gdzie ja coś mówiłem, ja miałem poczucie, że jakbym mówił do ściany. Bo stopień zacietrzewienia, takiego religijno-dogmatycznego myślenia jest tak silny, że żadne argumenty racjonalnie nic nie dają. I zacząłem to analizować, dlaczego tak jest. I doszedłem do takiego wniosku, że to się dzieje w dużej mierze dlatego, że my straciliśmy jako społeczeństwo zdolność rozumienia. Rozumienia słów i też jakby wymiany tych słów. A dlaczego tak się stało? No stało się to, i to nie jest tak, że to ja sobie to wymyśliłem. Proszę poczytać Harariego, Stawiszyńskiego, Napiórkowskiego, Hatalską, że jakby literacy poleciało tak, bo my żyjemy w świecie nagłówków, krótkich tekstów, hasełek. O, ten ktoś beknie, pierdnie, ten polityk, to robimy cały w ogóle artykuł o nim, nie? Bo po co napisać o nauczycielu z małej miejscowości, który uratował życie dziecka LGBT? To się tak nie klika, jak to, że ten polityk beknął, a ten pierdnął. Media w to wchodzą, media to gospodarują, a social media to po prostu w ogóle na tym zarabiają chyba najwięcej. Czytałem ostatnio na Lubimy czytać taki artykuł, w którym jest to udowodnione, jak my straciliśmy tę zdolność. I tam było podane wprost to, co ja intuicyjnie przez te kilka lat poczułem i zrozumiałem. Remedium na to jest głębokie czytanie. Jest to powrót do rozumienia. I uwaga, tego nie da nic tak bardzo jak książka. Dlaczego? Bo ktoś powie, przecież czytam artykuł w internecie, to też jest tekst. Wiecie, co musi przejść artykuł w jakimś portalu internetowym, żeby się ukazał? Nic. Serio. Są takie portale, gdzie rzeczywiście no jest to tego, ale wiecie, ile portali funkcjonuje w ten sposób? A dobra, wypuść coś tam. Ile ja widzę artykułów z błędami, a zawsze wygrywałem konkursy takie, wiecie, różne ortograficzne i tak dalej, zawsze widzę te błędy interpunkcyjne, a te błędy interpunkcyjne to jest nic. Natomiast żeby wyszła książka, ona, tak jak mówiłem wcześniej, musi przejść ten cały proces. Mówiąc krótko, kiedy czytasz książkę, to masz świadomość, że czytasz czyjąś myśl przesianą przez wiele innych umysłów. I to jest to, co mówił jeden z największych geniuszy ludzkości, Karl Popper, że prawdziwy rozum to jest rozum wspólny. To jest rozum sokratesowy, w którym ja się mogę mylić, ty możesz mieć rację, ale razem możemy dojść do prawdy. I to jest właśnie zasługa książki. Książka, żeby wyszła, musi naprawdę zadziałać bardzo dużo. Więc teraz zobaczcie, książka wychodzi, ona się pojawia, ty zaczynasz ją czytać i to nie jest nagłówek, który buduje ci całą wizję. Ty musisz w to wejść. Ja cały czas powtarzam, że instrukcji operacji serca nie da się nadać za pomocą telegramu. My nie jesteśmy w stanie zrozumieć wielu procesów zniuansowanej rzeczywistości poprzez nagłówki medialne. Dlatego potrzebujemy książek i dlatego ja widzę w nich ratunek dla ludzkości i nie przesadzam.
Czytanie wydaje się dzisiaj czynnością mocno opozycyjną, ale ta myśl, którą teraz wyraziłeś, rzeczywiście jest coraz częściej wyrażana przez myślicieli takiej bardzo progresywnej myśli społecznej, psychologicznej. To coraz bardziej wraca, że czytanie literatury jest taką linią obrony człowieczeństwa w nas samych. Tak. To są naprawdę bardzo poważne kategorie, to co my w sobie ocalamy, czytając głęboko. Drodzy Państwo, mówiliśmy się z Przemkiem dość kategorycznie na ten czas, który dzisiaj wspólnie spędzimy, więc godzina
kopciuszka
wybiła i zaraz tutaj spadnie ten super wybajerzony sportowy obuw, bo wybija nasza północ. Ale jeżeli zostawiamy Państwa z niedosytem, to myślę, że dobrze, bo możemy na pewno powiedzieć dwie rzeczy, że już teraz jest do wzięcia i z autografem książka Szkoła Bohaterek i Bohaterów, obie części. Jeśli Państwo jeszcze mają ochotę ją sobie zamówić online z autografem, to Przemek jest z nami chwilę, jeszcze zdąży sygnować, także zapraszam. To jest taka lektura na CITO. Jest półka Przemka Staronia w Big Book Cafe MDM i w księgarni naszej internetowej, do której zapraszamy. No i jest nasza wspólna obietnica, że jeszcze w tym roku spotkamy się z Wami. Przemek przeprowadzi dla młodych ludzi, myślę, że wspaniały, inspirujący warsztat, mocno oparty na rozmaitych książkach. Na książkach tak, Young Adult. A my spotkamy się, żeby z udziałem Przemka jeszcze rozmawiać o tym, co literatura może dać tym młodym głowom i sercom. I będziemy rozmawiać wtedy o tej właśnie dużej sile takiej, myślę, zmiany i oporu, którą z literatury brać można. A jak ciebie słuchałam, to sobie pomyślałam, bo mnie się coś takiego stało teraz, z jakiejś niepokorności, nie wiem, zaczęłam czytać literaturę rosyjską z powrotem.
Super.
I czytam ją z zachwytem, z wielkim uznaniem, ale też z taką dotkliwą myślą, którą ty wyraziłeś z innej strony. Wszyscy wielcy tyrani świata naprawdę wiedzieli, jak groźna jest literatura. Dlatego wsadzali pisarzy i poetów do więzień.
A w ogóle to jest... bo to mogłoby być świetną puentą, ale mam poczucie, że ja muszę jeszcze coś dodać. Przez ciebie, że ty to powiedziałaś. Nie, serio, bo ja pamiętam, jak wybuchła wojna w Ukrainie i było to takie popularne dosyć, jak ludzie mówili: wyrzucam książki rosyjskich autorów, zamykają się rosyjskie tam jakieś restauracje. A ja tak wtedy tak myślałem... Może jestem głupi, za dużo przeczytałem tego Harry'ego Pottera, ale w tych wszystkich opowieściach jest tak, że próbuję się poznać, zrozumieć, dlaczego Voldemort działa w taki sposób. No Dumbledore przecież bardzo intensywnie poszukiwał wspomnień Slughorna, żeby zrozumieć, co się stało. I on dzięki temu zrozumiał, że Voldemort rozszczepił duszę. Gdy ja znam ludzi, którzy krzyczą, jaka nasza władza obecna jest zła, ja mówię, a czy spróbowałeś poznać ludzi, którzy na nich głosują? Dlaczego oni to robią? Spróbuj zrozumieć. Bo wtedy, kiedy zrozumiesz, będziesz mógł znaleźć adekwatne narzędzie, żeby coś z tym zrobić być może. I mówię to dlatego, bo kilka miesięcy po wybuchu wojny zamówiłem sobie, uwaga, bajki radzieckie. Serio, jak to zamawiałem, to miałem takie, wiesz, Jezu, co ja robię, tu wszyscy wyrzucają literaturę rosyjską, a ja w ogóle... Dosłownie radzieckie, tak, to jest tak, bajki radzieckie, nie? Gdzieś na Allegro znalazłem, bo stwierdziłem, żeby zrozumieć, chociaż dużo zrozumiałem, na przykład dzięki książce Więźniowie geografii, dlaczego Rosja tak funkcjonuje, ale stwierdziłem, ja muszę zrozumieć tę mentalność jeszcze lepiej. I być może właśnie to miała na myśli Maria Skłodowska-Curie, która powiedziała, że w życiu naprawdę niczego nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć. Myślę, że literatura niesamowicie to umożliwia. Dlatego dziękuję ci bardzo za to, co powiedziałaś o tej literaturze rosyjskiej.
Ja bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czytał, opowiadał i odsłaniał się też, jak to każdy, kto mówi, co ma w swojej bibliotece, Przemek Staroń. Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Big Book Cafe to Centrum Innowacji Literackich założone przez Fundację Kultura Nieboli.
Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy wege kawiarnię i księgarnię pełną dobrych książek.
Big Book Cafe.
Żyjemy czytaniem.